Historia żywa.
Program realizuje Jarosław Pachczyński. W zastępstwie za Jacka Butlewskiego sprzed mikrofonu kłania się Kacper Witt. Dobry wieczór. Dziś w Historii Żywej o roli historii jako nauczycielki życia. Powiemy o inicjatywach lokalnych związanych z kultywowaniem tradycji i wydarzeń sprzed lat, a także o tym, jak wpływają one na kształtowanie postaw dzisiejszego społeczeństwa. Już za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Później zmienimy temat, cofniemy się do 1813 roku i opowiemy o jednej z kluczowych bitew czasów napoleońskich, która rozegrała się pod Sierakowem na zachodzie Wielkopolski. Naszym gościem będzie dyrektor tamtejszego Muzeum Zamek Opalińskich Robert Jędrzejczak. To wszystko przez najbliższą godzinę. Zapraszamy!
Słuchacie Historii Żywej.
Sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Golden brown, fine temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Z nami ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
I już na początku świetna wiadomość, no, jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, to informujemy, że ksiądz Wąsowicz został wybrany Człowiekiem Roku Klubów Gazety Polskiej. Księże Jarosławie, ogromne gratulacje.
Bardzo dziękuję, to taka troszkę niespodziewana nagroda, ale bardzo się z niej cieszę, bo jest przyznawana przez wspaniałych ludzi, przez członków klubów Gazety Polskiej, tych klubów w Polsce i na świecie istnieje prawie 500, więc to jest naprawdę duże wyróżnienie i bardzo wszystkim klubowiczom, którzy może nas słuchają, serdecznie dziękuję.
Ksiądz tak skromnie powiedział, że może niespodziewana, ale no, na pewno zasłużona. Ksiądz przecież no, od wielu lat jest zaangażowany w te wszystkie inicjatywy, zwłaszcza w północnej części naszego regionu, choćby akcja Serce dla Inki, choćby księdza praca na rzecz dzieci z Kresów, pielgrzymki kibiców. Chyba warto angażować się w te inicjatywy patriotyczne.
Na pewno warto, dlatego że zawsze są okazją do spotkania wspaniałych ludzi, którzy myślą podobnie, którzy czują podobnie, którzy podobnie patrzą na naszą historię i nikt z nas sam nie jest w stanie tak naprawdę zdziałać zbyt wiele. Jeśli mamy wokół siebie ludzi, to zawsze idzie to łatwiej i rzeczywiście te wszystkie inicjatywy, które pan redaktor wymienił, one jakoś swój początek miały u nas w Wielkopolsce, bo tutaj mieszkam od 18 lat. I gdyby właśnie nie zaangażowanie różnych środowisk kibicowskich, kresowych, klubów Gazety Polskiej, to pewnie one by nie zaistniały w szerszym kontekście niż tylko nasza mała ojczyzna, niż Piła. A właśnie dlatego, że znalazłem sporo ludzi, którzy powrotnie odczuwają tą rzeczywistość, w której żyjemy. To się udało i rzeczywiście i Serce dla Inki, i Pielgrzymka Kibiców, i nasze zaangażowanie na rzecz dzieci na Kresach przez te lata niezwykle się rozrosło i wielu się to włączyło, nie tylko w północnej Polsce, w całej Polsce, bo kiedy mówimy o Pielgrzymce Kibiców, to rekordowo była pielgrzymka 10. jubileuszowa, w której uczestniczyło około 7 tysięcy. No teraz po pandemii się rozrastamy, ale już w tym roku cała bazylika i cała kaplica była na nowo wypełniona po brzegi tymi, którzy chcą właśnie w taki sposób rozpocząć rok. Serce dla Inki podobnie. No, większość oczywiście, rzeczywiście tak sobie pomyślałem teraz, jak pan redaktor mówi, tych serc znajduje się w Polsce północnej, ale też mamy jedno serce na Butrymańcach, na Wileńszczyźnie. To też pokazuje właśnie te nici, które nas łączą z naszymi rodakami, którzy w wyniku niekorzystnych dla nas ustaleń po II wojnie światowej znaleźli się poza granicami Polski i trwają tam do dzisiaj na swojej ojcowiźnie, pielęgnują polski język, polskie tradycje, dbają o naszą historię, bo przecież zawsze, kiedy jedziemy z darami na Wileńszczyznę, darami, które przypomnę także dzięki naszemu radiu, co roku przygotowujemy na jedne i drugie święta, czy kiedy jedziemy po dzieci, żeby przywieźć je tutaj do nas, do Wielkopolski, no to odwiedzamy niezwykłe miejsca znane z naszej historii, bardzo dla nas wszystkich Polaków ważne i ci nasi rodacy o te miejsca pięknie dbają.
O naszych rodaków na Wileńszczyźnie jeszcze chciałbym księdza zapytać, ale mówił ksiądz o ludziach, którzy też angażują się razem z księdzem w te inicjatywy. W Pile działa silne środowisko patriotyczne, chyba ksiądz się ze mną zgodzi. W tym środowisku wiele osób młodych także działa. No właśnie, jak z tej perspektywy ksiądz ocenia to zaangażowanie, zwłaszcza tych młodych ludzi w inicjatywy związane z historią, z tradycją? Jest coraz lepiej, czy raczej w drugą stronę?
Trudno powiedzieć, ja jestem z natury optymistą, ale wiele rzeczy by nam się nie udało, gdybyśmy właśnie nie współpracowali między różnymi środowiskami. Rzeczywiście nam się w Pile to udało. Przed laty zorganizowaliśmy takie spotkanie, na które zaprosiliśmy różne środowiska, od kibiców przez kluby Gazety Polskiej, po działaczy, członków prawicowych formacji, żeby właśnie wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić, aby uczcić bohaterów w naszej małej ojczyźnie, w Pile. No przez lata rzeczywiście wiele się udało. Do dzisiaj mamy największy marsz żołnierzy wyklętych organizowany w okolicach 1 marca. Mamy bieg tropem wilczym, który otrzymuje jeden z największych pakietów w Polsce. To też jest powód do dumy. Okazuje się, że ten bieg bardzo ładnie od lat organizujemy, że to nie jest tylko wydarzenie sportowe, ale właśnie historyczne, bo na trasie zawsze znajdują się jakieś wiadomości o żołnierzach wyklętych, jest loteria, jest wspólna grochówka. Wokół tego wydarzenia w szkołach często organizujemy różnego rodzaju konkursy dla dzieci, więc każda okazja do tego, żeby uczyć polskiej historii, jest bardzo ważna. I rzeczywiście, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Pilskich Patriotów, które niedawno zarejestrowaliśmy, no przez wiele lat działało nieformalnie, znajduje się wielu młodych ludzi, pasjonatów historii i nawet właśnie dzięki temu, że łączymy te wszystkie pokolenia, udaje nam się właśnie wiele wspaniałych rzeczy zrobić i zadbać o to, żeby ten płomień patriotyzmu i płomień wiedzy historycznej nie zagasł.
Słuchacie Historii Żywej.
Time and time again I see people so unsure like me.
Historia żywa.
Mówiliśmy o tych takich, powiedzmy, sztandarowych inicjatywach związanych z historią, z tradycją, no ale przecież są te mniejsze, takie codzienne. Choćby w minionym tygodniu ksiądz organizował w Pile spotkanie z profesorem Rafałem Łatką, autorem książki Prymas Wyszyński w realiach PRL-u. Sporo, tak już mówiłem, sporo jest tych mniejszych, ale te inicjatywy są chyba równie ważne w takim codziennym życiu.
Tak, no my staramy się raz w miesiącu zorganizować spotkanie właśnie takie, że tak powiem, na które zapraszamy jakichś znanych dziennikarzy, historyków, naukowców, którzy aktualnie zajmują się ważnymi tematami. No temat kardynała Stefana Wyszyńskiego rzeczywiście jakoś nabrał na sile w związku z jego beatyfikacją, a jeden z najlepszych fachowców, który opisał dość ciekawie i trafnie życie prymasa, kiedy stał na czele polskiego kościoła w PRL-u, był pan Rafał Łatka, więc naturalne było to, że kiedyś do nas zawita. I rzeczywiście to spotkanie było bardzo udane. Zresztą na wszystkie takie spotkania co miesiąc przychodzi około setki słuchaczy, więc jak na dzisiejsze czasy, gdzie ludzie jakoś się przystosowali do tego, że wszystko można załatwić online, To jest niezły wynik. Ja zawsze pytam naszych prelegentów, jak jest w innych miastach, i oni mówią, że właśnie w tych mniejszych miastach często jest większa frekwencja niż w takiej Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Poznaniu nawet, bo też w tych miastach więcej się dzieje i pewnie ludzie jakoś wybierają to, co ich interesuje, ale to spotkanie było bardzo udane i myślę, że nie ostatnie, kiedy o księdzu kardynale Wyszyńskim, prymasie tysiąclecia, mówiliśmy i będziemy mówić, bo już proboszcz naszej parafii, ksiądz Kazimierz Chudzicki, zaproponował, żebyśmy do Piły sprowadzili relikwie kardynała Wyszyńskiego i to będzie kolejna okazja do tego, żeby uczcić tę postać, może też pamiątkową tablicą, bo on w Pile bywał. Oczywiście jego archidiecezja gnieźnieńska graniczyła z diecezją gorzowską i Piła była pierwszym większym ośrodkiem, który znajdował się poza granicami jego diecezji, ale przy okazji chociażby wizytacji w Rzadkowie, w Kaczorach czy w Ujściu pojawiał się w Pile. Zawsze to były spotkania spontaniczne, wielu ludzi w nich uczestniczyło, wielu ludzi o tych spotkaniach pamięta, wielu salezjanów też, którzy pracowali w Pile i byli proboszczami parafii Świętej Rodziny, wcześniej związanych było z Bazyliką Najświętszego Serca Pana Jezusa na Pradze. To nasza bardzo duża parafia, ksiądz Halagiera był tam proboszczem, ksiądz Wincenty Zalecki był tam proboszczem, byli też proboszczami w Pile, oni się z prymasem nawet przyjaźnili, można powiedzieć, i to są wszystko powody, które jakoś nas inspirują do tego, żebyśmy tę pamięć o wielkim prymasie tysiąclecia jeszcze pogłębiali i jeszcze wychodzili wciąż z nowymi inicjatywami, żeby przypomnieć o tym wszystkim, co działo się w sumie tak niedawno, ale już niewielu o tym wszystkim pamięta.
Tym bardziej cieszy, tak jak ksiądz mówił, ta frekwencja na spotkaniu, czy choćby te kolejne inicjatywy związane z upamiętnieniem kardynała, o których ksiądz mówił, tym bardziej, że ten bogaty życiorys kardynała Wyszyńskiego, te wzorce, którymi się kierował, no to chyba w dzisiejszym świecie jeszcze bardziej aktualne się wydają.
Tak, bo to są ludzie, którzy pozostawili po sobie ponadczasową spuściznę. Mówię ludzie, bo myślę tutaj także o księdzu arcybiskupie Antonim Baraniaku, najwierniejszym przyjacielu i współpracowniku księdza prymasa, który był przecież metropolitą poznańskim. Myślę tu o Janie Pawle II, a więc czy kardynale Augustie Chlądzie, a więc tych hierarchach, którzy mieli znaczny wpływ na to wszystko, co się w Polsce działo w XX wieku. Oni ze sobą różnymi duchowymi nićmi byli połączeni i są także ważnymi dla nas, dla Wielkopolan, bo rzeczywiście przecież prymas był arcybiskupem Gniezna. Tak jak mówiłem, często także bywał z Poznaniem. Bliskie stosunki go łączyły z księdzem arcybiskupem Antonim Baraniakiem i wiele też Wielkopolska księdzu prymasowi zawdzięcza, chociażby to, że jednym z głównych jego celów, kiedy został metropolitą gnieźnieńskim, było odbudowa katedry gnieźnieńskiej, przywrócenie jej gotyckiego charakteru po pożarze, który został wywołany przez wojska sowieckie, jak pamiętamy. I bardzo mu na tym zależało, nie tylko dlatego, żeby odrestaurować tą świątynię modlitwy, ale żeby też ona była takim miejscem, w którym dosłownie wgłębiamy się w fundamenty dziejów Polski. To było niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że nasz naród polski jest narodem ochrzczonym. Stąd ta determinacja księdza kardynała Wyszyńskiego i stąd ten pomysł też obchodów Sacrum Polonie Millennium, które przecież było chyba najważniejszym i największym starciem z systemem komunistycznym, który pragnął także wykorzystać ten rok 1966 jako stulecie państwa polskiego. A Wielkopolska to było miejsce, gdzie odbywały się centralne uroczystości milenium, więc warto o tym wszystkim pamiętać.
Mówi ksiądz o tej poczuciu tożsamości narodowej, religijnej. To ja chciałbym jeszcze wrócić do jednej z takich sztandarowych akcji, które ksiądz prowadzi, to znaczy pomocy dla dzieciaków z Kresów. Ja mam taką osobistą obserwację, no bo też zdarzyło mi się z księdzem parę razy na Litwę pojechać, że czasem przydałoby się, żeby na przykład dzieci właśnie tutaj z Wielkopolski, z Piły, z Poznania, posłuchały przez chwilę tego, jak o historii mówią ich rówieśnicy Polacy z Wileńszczyzny, bo to jest chyba coś, czego my tutaj w Polsce nie doceniamy.
Tak, nie doceniamy i zapominamy o tym. Ja jeszcze raz powtórzę, ci nasi rodacy w zasadzie od 17 września 1939 roku przestali funkcjonować w polskim państwie, ale ocalili język, ocalili kulturę, ocalili nasze narodowe zwyczaje i są dumni z tego, że są Polakami. To może jest rzeczywiście nawet dobry pomysł, żeby do takich spotkań doprowadzać. My oczywiście jak przywozimy dzieci z Wileńszczyzny, żeby tutaj zorganizować im wakacje śladami początków państwa polskiego, też troszczymy się o to, żeby jednak miały kontakt też ze swoimi rówieśnikami z Polski, bo to działa, myślę, korzystnie.
W obie strony.
Tak, no i myślimy też właśnie dzięki temu, że zarejestrowaliśmy Stowarzyszenie Pilscy Patrioci, żeby może w przyszłości organizować wakacje dla dzieci naszych polskich tam na Wileńszczyźnie, bo przecież takie możliwości są, żeby one też mogły zobaczyć to niezwykłe zjawisko, prawda, że się przekracza granicę, jedzie długo, nie zna się języka, bo litewski jest dla nas Polaków bardzo trudny i nagle pojawiamy się na terenach, gdzie wszyscy znowu mówią po polsku, gdzie po polsku mówi się w sklepie, w szkole, w kościele i to jest, myślę, niezwykłe doświadczenie. Każdy, kto jest pierwszy raz na Wileńszczyźnie, jakoś zawsze się tym wzrusza i to go mocno uderza.
Ja trzymam oczywiście kciuki za kolejne akcje prowadzone przez księdza. Jeszcze raz księdzu gratuluję i bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie i pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.
Słuchacie programu Historia Żywa.
not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song. Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar.
Historia żywa.
Dokładnie 210 lat temu rozegrała się jedna z najważniejszych bitew czasów napoleońskich. Pod Sierakowem w powiecie międzychodzkim starły się ze sobą z jednej strony wojska rosyjskie, z drugiej polskie i litewskie. Przebieg walk miał ogromne znaczenie dla dalszych wydarzeń roku 1813. O małej bitwie o ogromnym znaczeniu, jak opisują ją historycy, rozmawiam z Robertem Jędrzejczakiem, dyrektorem Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
Historia żywa.
Lutego 1813, ważna data dla Sierakowa, ale może zanim o samej bitwie, to może najpierw powiedzmy sobie, w jakich realiach przyszło żyć wtedy mieszkańcom tych ziem właśnie w tym 1813 roku.
No, sytuacja jest trudna, bo mamy dobiegające informacje ze wschodu o klęsce wyprawy Napoleona na Moskwę. Ta klęska zakończyła się, właściwie klęska, katastrofa, która doprowadziła do rozbicia wielkiej armii. Napoleon, nie słuchając zaleceń polskich generałów, postanowił zająć Moskwę. Rzeczywiście ta Moskwa została przez niego zajęta. No ale tak naprawdę siły rosyjskie nie zostały pokonane, no i Napoleon zarządził odwrót i w czasie tego odwrotu nadeszła katastrofa polegająca na tym, że zaatakował generał Mróz. Czyli przyszły straszliwe mrozy w listopadzie, armia nie była przygotowana na to i doprowadziło to do tego, że po prostu ta armia uległa rozproszeniu, ogromnym stratom, ciągłe ataki potem wojsk rosyjskich, które były przygotowane na tą zimę. Jednak w tych warunkach im przyszło żyć i oni wiedzieli, jak sobie w tych warunkach radzić. No więc rozbita armia wycofuje się w kierunku Księstwa Warszawskiego przez Litwę. Tysiące żołnierzy ginie, choruje, umiera, zamarza, ginie w walkach. No i te wszystkie niepokojące wieści docierają do Księstwa Warszawskiego, docierają do Wielkopolski. No i tutaj jest, myślę, że nerwowo.
Klęska Napoleona w Rosji, te oddziały, wojska cofają się w stronę na zachód. No i co się dzieje dalej? Rosjanie podążają za tymi wojskami.
No tak, no wojska rosyjskie naciskają na wycofujące się oddziały, nie pozwalają na przyjęcie działań związanych z reorganizacją. Idą od północy, idą przez Pomorze z Litwy. Wojska wycofują się i udaje się niektórym oddziałom oderwać od tych wojsk rosyjskich. Tutaj Francuzi postanawiają bronić się w Wielkopolsce. W Księstwie Warszawskim, w Warszawie, w okolicach, tam już jest, na to nie ma czasu, natomiast te wszystkie pierwsze oddziały docierające do naszego regionu są reorganizowane i zostaje przyjęta taka koncepcja obrony na linii rzeki Warty. Że mosty, które posiadają mosty pozwalające na przeprawę wojsk, zostają obsadzane przez te zmęczone pułki. Te pułki mają ten czas na to, żeby się reorganizować, żeby trochę odsapnąć, uzupełnić straty. No i mają też bronić tych mostów, tych przepraw. Tutaj na linii Warty od Międzychodu przez Sieraków po Wronki i Oborniki zostaje rozlokowana dywizja polska generała Girarda, który ma za zadanie utrzymać ten pas przed naciągającymi wojskami z północy, wojskami rosyjskimi.
Zanim o bitwie w Sierakowie, to też chyba warto wspomnieć o bitwie pod Rogoźnem.
Tak jest, bo cały ten proces naciskania wojsk rosyjskich rozpoczyna się od tego, że zostają wysłane dwa takie lotne oddziały, które z jednej strony, tutaj na przykład w przypadku mamy dwóch dowódców, mamy generała Czernyszewa i generała Worącowa. Generał Czernyszew dowodzi głównie kawalerią, to są przede wszystkim według stanów, które zachowały się, wiemy, że było to 6 pułków kozaków dońskich, 2 szwadrony dwa szwadrony Dragonów, 6 szwadronów Huzarów Izumierskich z artylerią. Natomiast Worontsow prowadzi w głównej mierze piechotę. On tam ma około siły złożone około z 3-3,5 tysiąca żołnierzy i Worontsow dociera w okolice Rogoźna 10 lutego. W Rogoźnie w tamtym czasie stał 4 pułk Legii Nadwiślańskiej, która miała to miasto utrzymać. No i 9 rozpoczynają się pierwsze utarczki, natomiast 10 następuje główny atak wojsk rosyjskich. Piechota uderza na miasto. Tam jest też taka ciekawa historia, bo część piechoty zostaje puszczona drogą przez most, natomiast główne siły atakują przez zamarznięte jezioro. I walki są ciężkie. Ta Legia broni się dzielnie, niestety jest spychana przez wojska rosyjskie. Pojawia się tam dowódca całej tej brygady polskiej, generał Girard, razem z oddziałem Westfalczyków, który wspiera walczących Polaków. Tam dochodzi do kontrataku. Ten kontratak przynosi drobne sukcesy w postaci odparcia kozaków, natomiast, bo oprócz tej piechoty też tam było około 600 kozaków, natomiast jednak przeważające siły rosyjskie spychają żołnierzy broniących się, no i generał Girard podejmuje decyzję o wycofaniu się do Obornik. I to jest taki pierwszy taki znak, który wskazuje na to, że coś złego zaczyna się dziać. I tutaj też niestety Wielkopolska miała tego, myślę, że pecha, że dowódcą tych wojsk był książę Eugeniusz, a książę Eugeniusz nie był mistrzem taktyki. I wystraszył się i podjął decyzję o tym, że w takim razie stopniowo będziemy opuszczać Wielkopolskę, będziemy wycofywać się za Odrę, że Rosjanie naciskają, więc tutaj trzeba się wycofywać.
Po tych dwóch dniach od bitwy pod Rogoźnem mamy starcie w Sierakowie. Dziś wyczytałem takie określenie, że mała bitwa, ale o ogromnym znaczeniu dla całej tej kampanii.
No tak, bo w Sierakowie w tym czasie znajdował się sztab dywizji. My tutaj z posiadanych informacji, z tego co udało się dotrzeć historykom też do źródeł, w Sierakowie stacjonował 17 pułk ułanów Księstwa Warszawskiego. On był początkowo wzmocniony przez pułk 19. To były pułki kawaleryjskie, które zostały formowane na Litwie. Ten pułk 19 został na kilka dni przed samą bitwą przesunięty w rejon Buku. W mieście został 17 pułk razem z też takie ciekawe docierają nas z źródeł informacje właśnie o tym, że oprócz tego pułku stała również była kompania strzelców litewskich pułkownika Kossakowskiego, no i jakaś kompania weteranów, czyli taka kompania, która pełniła służby wartownicze. Szacowane siły polskie liczyć można gdzieś około do 1000 żołnierzy i to był też taki moment, w którym głównym zadaniem było utrzymanie tego mostu, który tutaj się na Warcie znajdował, ponieważ on też pozwalał na to, żeby przeprowadzić artylerię, to był porządny, solidny most, który, dzięki któremu można było też cięższe działa przeprowadzać. No i w nocy z 12 na 13 lutego ten drugi oddział, ten drugi lotny korpus generała Czernyszewa podchodzi od Wielenia i atakują wieczorem, późnym wieczorem podchodzą pod miasto, pod most. Tutaj obrona, załoga miasta dowiedziała się o tym, że zbliżają się Rosjanie, więc ten most został podniesiony. Dochodzi do pierwszych starć i te ataki rosyjskie zostają odparte. No jednak Czernyszew to też jest bardzo ciekawa postać. Ja zawsze mówię, że to taki rosyjski James Bond, bo on był w czasie wojen napoleońskich był twórcą siatki szpiegowskiej w Paryżu i potem też już po okresie wojen napoleońskich to jest taka też gwiazda Imperium Rosyjskiego, pierwszy premier, potem pierwszy człowiek, który przez wielu lat sprawował władzę zaraz po carach w Rosji, w Imperium Rosyjskim. I ten Czernyszew to też nie odpuścił, postanowił, że spróbuje pokonać Wartę. Warta była zamarznięta, mamy luty, mamy silne mrozy. Źródła mówią różnie. Wskazywane jest to, że ktoś wskazał Rosjanom możliwość przeprawienia się, w którym miejscu mogą przeprowadzić część sił. No, w raporcie, który zachował się Czernyszewa, on pisze o tym, że że oni sami wpadli na tak genialny pomysł, natomiast źródła niemieckie mówią o tym, że jednak ktoś tam im z Sierakowa musiał pomóc. No i następuje przeprawa, przeprowadzona zostaje część sił, zostaje ponowiony atak. My niestety do końca nie wiemy, w którym miejscu nastąpiło to podejrzewamy, w którym miejscu nastąpiła ta przeprawa. Gdzieś być może od strony zachodniej, bo tam są najłagodniejsze zejścia i taki jest teren, który pozwala na to, żeby rozwinąć natarcie. No i zostaje przeprowadzona część sił, następuje atak. Ten atak zostaje odparty, więc Rosjanie zwiększają ponownie swoje siły i przy kolejnym, czwartym ataku bodajże część Rosjan przebija się w kierunku mostu. Most zostaje opuszczony i reszta sił rosyjskich wkracza do miasta. Rozpoczyna się już walka w mieście. No i Polacy, Litwini, Francuzi wycofują się. Rozpoczyna się odwrót w kierunku Pniew i w kierunku Międzychodu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Słuchacie Historii Żywej.
Jaki to miało wpływ, przebieg tej bitwy na dalsze dzieje?
No, niestety ta porażka, ta klęska w Sierakowie powoduje to, że książę Eugeniusz wpada w panikę. Bardzo szybko docierają informacje o tym, że Sieraków został zdobyty. Książę Eugeniusz wpada w panikę. No i też w czasie walk zostaje do niewoli wzięty w Sierakowie generał Romuald Giedroyć, który był dowódcą pułku, razem ze swoim synem i wieloma oficerami. No i Francuzi wystraszyli się, że idzie na tarcie całego korpusu, że ta klęska przegrana pod Rogoźnem, że klęska w Sierakowie, zdobycie miasta jeszcze tego samego dnia dochodzi do, bo tutaj mamy działania Czernyszewa, natomiast wojska rosyjskie, ten drugi korpus przemieszcza się od północno-wschodnią stroną nad Poznaniem przez Wrześnię, dochodzi pod Kalisz. Idąc przez Pyzdry, Wrześnie Pyzdry trafia pod Kalisz, gdzie dochodzi też do bitwy 13 lutego. Tam też jest porażka, bo tam wojska, tam stacjonowały tam pułki polskie, między innymi drugi pułk piechoty, 14 pułk piechoty, i oni też zostają wypchnięci z Kalisza. Francuzi wpadają w panikę. Wystraszyli się na tarcie całego korpusu i podejmują paniczne ruchy związane z wycofaniem się z Wielkopolski. Już wtedy jest opuszczenie, oborniki zostają opuszczone, Poznań zostaje opuszczony, Worącow 12 zajmuje oborniki, 13 wkracza, właściwie wieczorem 13 wkracza na plecach wojsk francuskich wkracza do Poznania. I to jest taki moment, w którym niestety, ale no można powiedzieć, że ta Sierakowska bitwa były takim, bitwa Sierakowska i Kaliska były takimi ostatnimi elementami w historii napoleońskiej naszego kraju, bo już potem nie mamy, że tak powiem, dalszych walk, mimo tego, że w Europie Zachodniej, na terenie Niemiec, Francji trwają zacięte walki. Mamy bitwę przecież, bitwę narodów pod Lipskiem, mamy bitwę Waterloo, 100 dni Napoleona, więc tam dzieje się. Natomiast u nas powraca szara, smutna rzeczywistość i Prusacy do Wielkopolski wkraczają ponownie Prusacy. No tutaj niestety, tak analizując, zastanawiając się, czy został popełniony błąd taktyczny. Mimo tego, że ten pułk, który został tu w Sierakowie pokonany, gdyby Eugeniusz był bardziej bitnym generałem, to poradziłby sobie z tymi wojskami rosyjskimi. Poradziłby sobie z nimi, bo to nie były jakieś nie wiadomo jak liczne oddziały. Tym bardziej, że na przykład 14 jeszcze mamy taki krótki epizod w Pniewach, gdzie szwoleżerowie gwardii rozbijają kozaków, którzy się pojawiają w Pniewach 14, ale to są jeszcze oddziały, które się wycofują. Więc była szansa na to, żeby tych Rosjan wypchnąć z Wielkopolski, rozbić, zamknąć i wydusić. No ale Eugeniusz okazał się mało bitny.
Słuchacie programu Historia Żywa.
I don't know if I can face it again. like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you.
Słuchacie historii żywej. Historia żywa.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Jarosław Pachczyński. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.